Przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza 16, 24, 27. To będzie taki tekst, myślę, główny dzisiaj, z którego pewne myśli będę chciał wyciągnąć. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, straci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swojego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Werset, który jest taki przewodnik, który mnie tak dotknął bardzo, kiedy to czytałem, to jest werset 26. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Więc Jezus tutaj przekazuje nam taką myśl. Pomyślcie sobie, że jest waga, jest szala wagi. Na jednej stronie masz cały świat, wszystkie bogactwa, skarby, wszystkie zasoby, całą chwałę świata, wszystko, co sobie możesz wyobrazić, wszystkie dobra materialne, wszystko. Masz cały świat na jednej szali wagi, na drugiej jest twoja dusza. Jezus mówi, twoja dusza dla ciebie ma większe znaczenie niż wszystko, co ma świat. Czy to nie jest niesamowita myśl? Co przyjdzie człowiekowi z tego, że pozyska cały świat, ale na duszy poniesie szkodę? Więc Jezus mówi tak, cały świat jest warty mniej niż twoja dusza. Niż to, w jakim stanie jest twoja dusza. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Dlaczego Jezus tak mówi? Wiecie, dzisiaj my praktycznie bardzo rzadko używamy słowa dusza, prawda? Bardzo rzadko. Kiedybyśmy wzięli książki jeszcze tam powiedzmy sprzed 100 lat, często ludzie mówią o duszach. Na przykład ktoś się modlił o duszę. Panie, daj mi duszę. Tak? Dzisiaj praktycznie my nie używamy takich słów. Dlaczego Jezus w taki sposób mówi o duszy? Wierzę, że dlatego, że dusza jest wieczna. Jezus w tym wersecie odnosi się do wieczności. Do tego, w jaki sposób spędzimy wieczność. Do tego, czy dusza będzie zbawiona w wieczności, czy nie będzie. I do tego, czy dusza będzie miała nagrody w wieczności, czy nie będzie miała nagród w wieczności. Kiedy czytamy, kiedy Bóg stwarzał człowieka, jest powiedziane, że tchnął, tak? Ulepił go z gliny, z ziemi, tchnął w niego swego ducha i powiedział co? I stał się człowiek czym? Duszą żyjącą. To jest coś, co odróżnia człowieka od wszystkich innych stworzeń, które Bóg stworzył. Żadne zwierzę nie ma duszy. Mają emocje zwierzęta. Ja mam któregoś psa, z kolei nikt nie powie, że nie ma emocji, ale ta emocja to nie jest dusza. To jest coś, co jest wbudowane w zwierzęta, tak? Ale nie mają duszy. Dusza jest czymś, co żyje wiecznie. Dusza jest czymś, co sprawia, że kiedy nasze ciało umiera tutaj ze starości czy z powodu choroby, dusza trwa. Dusza żyje. I tutaj Jezus o tym mówi. Mówi o tym, że to, co jest najważniejsze dla człowieka, to jest jego dusza. Widzicie, Jezus, on miał perspektywę wieczności. On przyszedł tu z wieczności na te 30 tam parę lat i wrócił do wieczności. I on doskonale wiedział, o czym mówi. My bardzo często gubimy w ogóle to, nawet jako wierzący. Gubimy perspektywę wieczności. Gubimy to, że najważniejsze dopiero jest przed nami. Wiecie, gdyby takie porównanie, dam wam śmieszne, jeśli by zależało od tego, jak jutro spędzisz dzień, twoje następne 50 lat. Tylko jeden dzień. Jak go wczoraj spędzisz i to, jak ty go wczoraj spędzasz, decyduje o tym, jaki poziom jest następnych twoich 50 lat w życiu. Czy żyjesz w błogosławieństwie, w szczęściu, w radości, w bliskości Boga? Czy żyjesz w wypełnieniu wszystkich Jego obietnic? By zależało tylko od tego, jak jutro spędzisz dzień. A to jest i tak żadne porównanie do tego, czym jest wieczność. To jest nic. To jest nic. Salomon mówi, że nasze życie jest jak para, która szybko znika. Myślę, że im starsi jesteśmy, tym bardziej to czujemy, jak to życie było krótkie. Na początku nam się wydaje, a jeszcze tyle lat, czad przed nami, to, tamto. I w ogóle nie mamy tej perspektywy. Ale to jest naprawdę, w porównaniu do wieczności, te kilkadziesiąt lat tutaj to jest nic. I teraz, słuchaj, te kilkadziesiąt lat sprawi, zadecyduje o tym, jaka będzie twoja wieczność. Nie będzie możliwości poprawić tego. Nie będzie możliwości cofnąć się i nic w tym zmienić. Nic, nie będzie takich możliwości. Człowiekowi dano raz żyć, a potem sąd. Halo. Masz jedno życie. To nie jest gra komputerowa. Że wypełniasz jakąś misję, umierasz, wzbudzasz się, umierasz, wzbudzasz się, umierasz, wzbudzasz się, umierasz. Tutaj nie ma tego. Ja sobie pomyślałem, jakby była taka gra, że raz umrzesz i koniec gry. No, nikt by nie kupił. To po prostu strata pieniędzy, tak? Ale nasze życie to nie jest gra, to nie jest jakaś bajka. Musimy bardzo poważnie do tego podchodzić. I to jest to, o czym Jezus tutaj mówi. W 1 Piotra 1,9 na przykład jest napisane, że osiągamy cel wiary, to jest zbawienie naszych dusz. To jest cel wiary. I tam dalej Piotr mówi, o co wywiadywali się kiedyś prorocy i tak dalej. Oni szukali tego. To był ten temat. Jak osiągnąć zbawienie duszy? Jak zapewnić sobie wieczność z Bogiem? W Hebrajczykach na przykład jest powiedziane, żebyśmy byli posłuszni naszym przewodnikom, albowiem oni czuwają nad naszymi duszami. I wiecie, ja sobie myślałem o tym i powiem wam, to jest o wiele ważniejsze niż twoje ciało. Naprawdę. Ja jestem sam z sercem za uzdrowieniem. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, ale powiem ci, twoje ciało nie jest tak ważne, jak twoja dusza. Bo twoje ciało tutaj będzie kilkadziesiąt lat, ale twoja dusza będzie wieczność żyła. I to, w jaki sposób będzie ta dusza w wieczności żyła, zadecyduje nasze życie tutaj, te kilkadziesiąt lat. O tym będziemy chcieli troszkę porozmawiać. Ten fragment też Jezus kończy tak, mówi, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, na duszy swej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Więc to, o czym Jezus, w jakim kontekście on to umieszcza to w kontekście swego powrotu, nastania Jego panowania, Jego wiecznego królestwa i Jego odpłaty dla każdego człowieka na ziemi. Ten świat ma parę tysięcy lat, około 6 prawdopodobnie. Ale i my się tak przyzwyczailiśmy, że zawsze tak będzie. Kochani, nie będzie tak zawsze. I znów, te kilka tysięcy lat jest niczym do tego, co jest napisane, że kiedy On przyjdzie, Jego królestwo będzie wieczne. Halo. Słuchajcie, wartości, na których ten świat jest zbudowany, w jednym dniu runą. W jednym dniu, kiedy wróci Jezus, wszystko runie. Wszystko runie. Dlatego Jezus mówi, co z tego, że cały świat ten pozyskasz? Jeśli kiedy ja wrócę, to twoja dusza poniesie jakąś stratę. Co z tego? Co to jest te życie tutaj? My tym życiem mamy budować sobie wieczność. To jest właściwa jego perspektywa. W taki sposób Jezus o tym mówi. I chcę teraz przejdziemy, podobny fragment jest, ale w Ewangelii Łukasza, może jeszcze tak, Mateusz na przykład 10:28, Jezus mówi taką rzecz. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Tu Jezus mówi to samo, tak? Mówi o wartości wiecznej duszy. Mówi, że ona ma o wiele większą wartość niż nasze życie cielesne. Dzisiaj wielu, wiecie, męczenników, tak? Ginie. Wiele, najwięcej ponoć. Jak my byliśmy ostatnio na spotkaniu i znów to kolejny raz ja to słyszałem, że to są dni, w których jest największa ilość męczenników w historii świata. Dzisiaj jest tak, że najwięcej jest tego w Afryce Północnej. Tam jest największe prześladowanie, największa ilość męczenników. I wiecie, i to jest tak, że z naszej perspektywy możemy myśleć, ale to jest dramat, tak? Ale z ich perspektywy to nie jest dramat. Z perspektywy ich wiecznych dusz to jest to, że kiedy stracili życie dla Pana tutaj, to tam poszli i czeka ich nagroda jako męczenników. I możemy o tym czytać w Objawieniu, 6 rozdział, kiedy jest piąta trąba, tak? Czy pieczęć? Pieczęć piąta. I tam jest napisane, widziałem, tak? Dusze zabitych dla Chrystusa. Więc to życie tak tutaj, powiem wam, nie jest tak ważne bardzo w porównaniu do naszej wiecznej duszy. I zobaczmy Łukasz 9:25. To jest taki sam fragment, troszkę inaczej przedstawiony przez Łukasza. I tu jest tak. I powiedział do wszystkich, od 23. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. I tu jest powiedziane o dwóch rzeczach. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci, to jest jedna rzecz, druga, lub szkodę poniesie. I to jest w odniesieniu do wiecznej duszy. Czyli znów tak, jakby Jezus mówi, są dwie możliwości takie negatywne. Możesz zatracić siebie i to słowo zatracić dokładnie z greki. Posłuchajcie, całkowicie zniszczyć, umrzeć, zgubić, zginąć, oświadczyć, że należy skazać na śmierć, metaforycznie poddać się wiecznej nędzy w piekle. Więc jedna rzecz o tym Jezus mówi, że z powodu tego, że człowiek nastawi się na zdobywanie rzeczy tego świata, może całkowicie zatracić swoją duszę. Co to znaczy? Ona nie będzie zbawiona. Trafi w wieczne potępienie. I druga rzecz, którą tutaj Jezus mówi, i na przykład właśnie też to słowo zatracić, ona jest w Jakuba 4:12. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego swego? Więc to słowo zatracić, ona jest przeciwstawione zbawieniu, tak? Że jeden jest Bóg, który może zbawić i może zatracić. I druga rzecz, o której tu jest powiedziana lub szkodę poniesie. I to słowo szkoda, ono w grece ma takie znaczenie. Doznać uszczerbku, ponieść szkodę, otrzymać obrażenia, stracić coś i ponieść stratę. I to słowo, ono jest rzadkie bardzo w Biblii, ale przeczytam wam fragment, który występuje. To jest 1 Koryntian 3 rozdział. Zaczniemy od 10 wersetu. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień. Tu jest to słowo. Tu chodzi o tą szkodę. Tu chodzi o to, że człowiek może być zbawiony na wieki, ale nie otrzyma żadnej zapłaty w Królestwie Wiecznym. I wiecie, różnie tutaj nauczyciele Boże o tym mówią. Mi się najbardziej podobało, jak John Bevere to przedstawił. Wiecie, bo tutaj często to jest tak, to co tam, nie? Aby w niebie, nie? To super. A to, że tam przez ogień, to co? Ale jakoś się mignę i tak będę w niebie, nie? I wiecie, John Bevere tak to przedstawił, mnie to przeraziło. On mówi, że to jest tak, że powiedzmy, żyjesz sobie normalnie, tak? Masz swój dom, rodzinę, konto, wszystko masz. I nagle przychodzi ogień. Ogień pali ci dom, niszczy wszystko, co masz. Lecisz do banku, a bank mówi, nic nie ma, wszystko spłonęło. Ale ty jesteś. Czy to jest fajna perspektywa na wieczność? Być zbawionym jak przez ogień? Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. I tu jest ta możliwość, tak, że po pierwsze dusza człowieka może być całkiem zatracona w piekle. To jest mowa o niewierzących, o tych, którzy tak nigdy nie oddali życia Jezusowi, lub o wierzących, którzy odeszli od wiary i poszli żyć w grzech świadomie. Zdziwienie jakieś założyłem, ale chyba nie mamy z tym problemu, tak? Słuchajcie, jeden fragment wystarczy, Hebrajczyków, 10 rozdział. Tam jest powiedziane, jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, ale straszliwe oczekiwanie sądu, który strawi przeciwników. I dalej jest powiedziane, że jeśli za Mojżesza, za złamanie przymierza Mojżesza, karą była śmierć, to jest powiedziane, o ile sroższej kary będzie godzien człowiek, który podeptał krew przymierza i zbezcześcił ducha łaski, tak? Czyli oni za Mojżesza, oni tylko przestąpili przykazanie, które były wyryte gdzieś tam na tablicy, tak? I które też Mojżesz potem dawał Izraelowi. I ktoś, kto to tak jakby zlekceważy, odrzuci, pod zakonem był winien śmierci. To teraz w Nowym Przymierzu jest ci dany Duch Święty, jest ci dana krew Chrystusa, Syna Bożego. I ten autor mówi to, jeśli ty to zlekceważysz, jeśli to odrzucisz, jeśli to podepczesz, to ile sroższy jesteś godzien kary niż tamci pod zakonem. To jest taki element, tak? Dobrze, to... Więc słuchajcie, najważniejsze to jest teraz taka odpowiedź, bo tak jak zakończysz, to trochę słabo było. Jaki styl życia Jezus nam przedstawia, aby wziąć pełną nagrodę? Nie tylko zbawienie, ale i pełną nagrodę na wieczność. Jeszcze powiem wam taką rzecz odnośnie tego zbawienia jak przez ogień, tej odpłaty. Mike Bickle, on miał takie świadectwo, jak był młodym wierzącym, że zabrał go kiedyś Pan przed swój tron. On to przeżył tak, jakby był właśnie na tym sądzie Chrystusowym, na którym każdy będzie wierzący. I zdawał sprawę ze swojego życia na ziemi. I usłyszał od Jezusa wtedy, ja nie wiem, czy to była wizja, nie wiem, o co chodzi, tak? Ale to było bardzo realne. I Jezus powiedział mu wtedy tak, Mike, jesteś zbawiony, ale zmarnowałeś całe swoje życie. I on, to jest jego świadectwo. On mówi, to było kilkadziesiąt lat temu i mówi, ból emocjonalny, jaki wtedy przeżywał, mówi, jest taki, że do dzisiaj go motywuje. Mówi, nie wyobrażam sobie nic bardziej strasznego i okropnego, niż usłyszeć to w tym dniu. Mike, jesteś zbawiony, ale zmarnowałeś całe swoje życie. To znaczy, nie będzie żadnej nagrody, żadnej odpłaty, nic. Mówi, że to było coś strasznego, coś okropnego. Ewangelia Marka teraz. Marek 8, 34-39. Słuchajcie, te akurat te posłanie, które ja tutaj czytam, Ono jest zawarte w każdej Ewangelii. W czterech Ewangeliach. Niewiele jest rzeczy, które znajdują się w czterech Ewangeliach. Ta rzecz, o której my dzisiaj czytamy, ona jest w każdej Ewangelii zawarta i my z każdej ją przeczytamy. W każdej jest coś trochę inaczej. Marek 8, 34-39. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego jest Syn Człowieczy, wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. To jest kolejny fragment, który jest mowa o tym samym, troszkę inaczej. I chcę wam zwrócić uwagę. Jezus daje odpowiedź. W jaki sposób mamy zachować tą duszę na wieczność? On mówi tak. Kto by chciał duszę swoją zachować, inny fragment mówi, na tym świecie, utraci ją. Kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Powiem wam, nie ma innej drogi. Jeśli chcesz wziąć pełną nagrodę, musisz swoją duszę stracić dla Jezusa i dla Jego Ewangelii Królestwa. Co to znaczy? Dusza to jest twoja wola. To twoje emocje. To twoje myśli, twoje pragnienia, dążenia. Jezus mówi, jeśli chcesz duszę tą na wieczność zachować, mieć pełną nagrodę, to tu, na tym świecie, tą duszę musisz stracić dla mnie. Jeśli ta twoja dusza tutaj, na tym świecie, będzie żyła dla siebie, dla spraw tego świata, to kiedy ja przyjdę, to ją stracisz. Nie ma innej drogi. I on to łączy w tym poselstwie, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech bierze swój krzyż każdego dnia. To jest to. To jest strata swojej duszy dla Jego Królestwa, dla Jego celów, dla Jego planów, dla Jego woli. Halo, nie ma innego chrześcijaństwa. Nie wystarczy zapisać się do zboru i chodzić całe życie do zboru. Nie wystarczy. Tylko Jezus wie, którzy z nas tracą naprawdę dla Niego duszę. Którzy są w stanie wszystko ze swego serca skupić, aby mu służyć i aby wypełniać jego wolę. On to wie. I kiedy on wróci, jego zapłata wraca z nim. I ja lubię, wiecie, słowo odpłata. Bo nieraz, bo zapłata nam się kojarzy z czymś pozytywnym. To nie będzie dla wszystkich pozytywne. Odpłata. Odda każdemu według uczynków Jego. Niektórzy będą mieli dobrą zapłatę, niektórzy słabą. Złą, tak? I tutaj jest połączone, aby stracić duszę dla mnie i dla Ewangelii. I wiecie, ja... I potem jeszcze Jezus dodaje w tym fragmencie, że jeśli ktoś się będzie wstydził mnie i moich słów na tym świecie, ja się będę go wstydził, kiedy wrócę w chwale za swymi aniołami. Co to znaczy? To znaczy, że widzicie, my dzisiaj tutaj możemy tak przeżyć życie, że nikt nie będzie wiedział, że my jesteśmy wierzący. Mało tego, możemy nie poddać swojej duszy pod wartości Ewangelii, które Jezus nam przyniósł od Ojca. To nie tylko chodzi o zwiastowanie Ewangelii tutaj. Ja rozumiem, że stracić duszę dla Jezusa i dla Ewangelii, to dla Jego nauki też. Dla Ewangelii Królestwa, którą przyniósł. Ale też oczywiście zawiera się w tym zwiastowanie. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że Jezus wraca w chwale z aniołami, po prostu i ktoś staje przed nim, mówi: Jezu, a on mówi: ja przepraszam, ja Ciebie nie znam, nie? Ale zaraz, nie? Panie Jezu. On mówi: ja przepraszam, Ty po prostu wstydziłeś się mnie. Ja się teraz wstydzę Ciebie. Twoje życie było zdominowane przez strach przed ludźmi, przez wstyd. O tym tutaj Jezus mówi. Więc widzicie, to jest tak, że jeśli chcemy to zainwestować w naszą wieczną duszę, to musimy zrozumieć, że mamy tutaj ją stracić dla Jezusa i dla Jego Ewangelii. Po prostu naszą duszę, w której jest element Twojej wolnej woli i mojej. I ja w tej duszy zadecyduję, czy ja chcę się poddać dla Niego, czy ja chcę żyć dla Niego, czy nie chcę. Jest element naszej wolnej woli. Zobaczmy teraz Ewangelia Jana, 12. To jest 4 fragment, gdzie jest o tym mowa. I tu jest jeszcze ciekawiej. Jest jeszcze głębsze wyjaśnienie tego. Od 24 może, 12-24 Ewangelia Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, w innych tłumaczeniach duszę, utraci ją. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, duszy swojej, zachowa je ku życiu wiecznemu. I teraz Jezus wyjaśnia to natychmiast, o co mu chodzi. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Słowem kluczowym w tym wersecie służyć. Ono tak naprawdę jest 3 razy, bo jest w jednym kontekście pochodna tego słowa sługa. To jest to samo. 3 razy tu Jezus mówi o tym. Przeczytajmy to jeszcze raz. Jeśli kto chce mi służyć, i to jest to, co mówi werset wcześniej. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je. Czyli nienawidzę swego życia w stosunku do siebie, do swoich egoistycznych pragnień i celów. Umieram dlatego, zostawiam to po to, aby służyć Chrystusowi. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. A jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Więc kiedy Chrystus wróci, Ojciec uczci tych, którzy służyli Chrystusowi. Amen? Czy to jest jasne, tak? Czy zawsze tak jest w naszym życiu? Czy to jest zawsze priorytet w naszym życiu, że chcemy służyć Chrystusowi? Ja się przyznam szczerze, że nie. Przyznam się, że jestem kuszony w swoim chrześcijańskim życiu. Są okresy, kiedy przychodzi, aby gdzieś ten cel trochę zostawić. Aby gdzieś bardziej zaangażować się w jakieś właśnie cele doczesne tego życia. Masa rzeczy jest, które chcą nas odciągnąć od tego, by służyć Chrystusowi. Ale my musimy mieć oczy skupione na wieczność. Na wieczność duszy i na rangę odpłaty, z którą wraca Chrystus. Amen? I zobaczymy teraz, jak apostoł Paweł mówi o swoim życiu odnośnie do tego, co tu czytaliśmy. My wiemy, że apostoł Jan, on nie był nauczany przez Jezusa, kiedy Jezus był na ziemi. Tak? On mówi, że potem on pewne rzeczy dostał jako objawienie od Chrystusa przez Ducha Świętego. Ale zobaczycie, jak to jest tak spójne z tym, co Jezus mówił. To, co on mówi o swoim stylu życia, jak on całkowicie swój styl życia on poddał pod te nauczanie Jezusa. I wiecie, co było podstawową, największą motywacją Pawła? Wieczna nagroda. On mówi to w wielu fragmentach słowa o swoim życiu, o tym, co napędza, co go motywuje w jego życiu. Mówi, to jest wieczna nagroda. I wiecie, słuchajcie, każdy z nas stanie sam przed Chrystusem. Nie będzie żony obok mnie. Nie będzie braci i sióstr. Będę ja i on. To jest osobista rzecz. To jest najważniejsze. Każdy za siebie zda sprawę. Raz na zawsze. Jeden wyrok, który będzie niezmiennym wyrokiem na wieczność. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 24 werset. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. To jest człowiek, który brał każdego dnia krzyż swój i to jest człowiek, który stracił swoją duszę dla Chrystusa. Całkowicie. Całkowicie. Nie miał innej motywacji. Mówi, jest bieg przede mną, jest wola Boża dla mego życia, którą zrobię wszystko, aby ją wypełnić. Nic od tego mnie nie odciągnie. To było to, jak Paweł żył. Miał w nienawiści wszystko, co chciałoby go odciągnąć. Od zadania, które mu dał, od służenia Chrystusowi. Filipian 3 rozdział. To jest bardzo mocny fragment. Ja bardzo lubię w ogóle ten fragment. 3 rozdział. Może od 3 wersetu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. W oryginale to słowo my, którzy czcimy, nie ma tam słowa czcimy. Tam jest słowo służymy. Czyli to jest tak, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy służymy Bogu w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I tu jest to same słowo właśnie. Czyli Paweł, on nie chce ponieść szkody na duszy, ale mówi tu, w tym życiu, wszystko uznaje za stratę, za szkodę, aby zyskać Chrystusa. Lecz więcej jeszcze, mówi, jeszcze więcej, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody poniósł. I wszystko uznaje za śmieci. Te słowo śmieci, akurat te ostatnie, to nie jest ani szkoda, ani nic. To jest słowo, które mówi o odchodach. Sprawdziłem. Słowo, które mówi o odchodach. Dla Pawła wszystko na tym świecie w porównaniu do Chrystusa i woli, którą miał dla jego życia, było jak odchody. Dobra perspektywa? Wieczna. On naprawdę wiedział, czym jest wieczność. On zabiegał o to, dalej o tym mówi w tym fragmencie. I wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, teraz słuchajcie, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. To jest bardzo złe tłumaczenie. Dosłownie w gdańskiej podejrzewam też tak jest, w tej współczesnej. W oryginale jest tak, że dążę do tego, aby pochwycić to, do czego zostałem pochwycony przez Chrystusa. Czyli Chrystus go pochwycił dla planu, który miał dla jego życia. Miał wcześniej przygotowaną w wieczności wolę dla Pawła, by ją wypełnił na ziemi. Paweł mówi, ja pochwycam to, do czego on mnie pochwycił. Dokładnie o to chodzi, rozumiecie? W wieczności dla każdego z nas są zapisane plany, jest wola w niebie, są księgi, gdzie jest zapisane, co Bóg pragnie, abyś ty dokonał tu na ziemi przez Jego łaskę i przez Jego ducha. Halo! I Paweł mówi, ja to robię. Wszystko inne nie ma znaczenia, wszystko inne jest jak odchody, ale ja dążę do tego. Szukam go, aby pochwycić, aby odnaleźć rzeczy, które On w wieczności dla mnie przygotował. aby być temu wiernym, aby wypełnić to. I dalej mówi, bracie, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. I teraz zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie. Ta nagroda to jest dosłownie w Grece wieniec laurowy. To jest te słowo, wieniec laurowy, który dawano zawodnikom na igrzyskach, gdy zwyciężali. To jest dosłownie to słowo. Więc on mówi, ja o sobie zapominam, nawet nie myślę o tym, co jest za mną. On nie mówi tylko o złych rzeczach, że ja już se grzechów nie wspominam. On mówi o dobrych. To nie ma znaczenia, ile ja dobrego już zrobiłem, ile już woli wypełniłem, ale ma znaczenie, co jeszcze jest przede mną, jakie jeszcze są plany Boże przede mną, jaka wola Boża jest przede mną, okej? Okay? Że co jeszcze mam wypełnić w tym życiu, aż do śmierci swojej. Więc zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślą. Paweł pragnie, abyśmy wszyscy mieli tą perspektywę, którą miał on. Nie ma nic innego, nie liczy się nic innego, jak ta wieczna nagroda. Jesteśmy w stanie stracić wszystko, aby wziąć nagrodę, którą Chrystus dla nas przewidział. Halo! Bo to jest najważniejsze. Dlaczego? Bo to będzie moja wieczność. Wiecie, są mężowie Boży różni. Słyszałem to z ust niektórych. Kilku na pewno. Mówią, w tym dniu wielu będzie bardzo smutnych wierzących. Kiedy wróci Chrystus. W tym dniu wielu nie będzie się cieszyć wcale tak. Bo może usłyszą to, co my big. Zbawiam cię ze swojej łaski. Ale zmarnowałeś całe swoje życie. Nie mam nic, za co mógłbym ci odpłacić. Przeżyłeś życie dla siebie. Nie chciałeś dla mnie stracić duszy. Zachowałeś tą duszę w świecie. I jeszcze ostatni fragment, 2 Tymoteusz 4:6-8. Może ja to przeczytam z kontekstem, od pierwszego wersetu. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. Wiecie, ja myślę, że to, o czym my dzisiaj mówimy, to jest właśnie ta nauka, której dzisiaj wielu nie chce słyszeć. Czy zgodzi się ktoś ze mną? Tak wierzę, że to jest to. My chcemy tylko słyszeć o tym, co Bóg dla nas dobrego zrobił, jakie ma wspaniałe obietnice, jakie ma super błogosławieństwa, ale super, jak chce nam pomagać, ale w ogóle nie chcemy słyszeć o drugiej stronie, jak mamy tu żyć jako Jego uczniowie, jak mamy żyć jako Jego słudzy, jakie mamy mieć priorytety w naszym życiu, aby wziąć tą nagrodę. To jest już to tak, jakby są kręgi na pewno, gdzie nie mówmy o tym po prostu, tak? Nie dołujmy ludzi. Ale teraz o co chodzi? My chcemy mieć pieczę o duszę ludzi, o wieczność. O to powinniśmy dbać, aby tak prowadzić ludzi, aby wzięli pełną nagrodę, kiedy wróci Chrystus. Aby dusza nie poniosła szkody w wieczności. I dalej on mówi tak. I odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp. Wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. A czas rozstania mego z życiem nadszedł. Widzicie, w taki sposób można odchodzić. Ja lubię taki fragment, znaczy lubię, no tam akurat tamten fragment to jest trochę słaby, żeby go lubić. Ale kiedy Jezus mówi o słudze, który zapomniał, że jego Pan ma wrócić. Jest taki fragment, kiedy Jezus mówi, że był sługa, był szafarz i po prostu pierwsze, co sobie pomyślał, zwleka Pan z powrotem i po prostu odszedł od służenia, tak? Odszedł. I zaczął z powrotem żyć z niewierzącymi, bo tam jest napisane, pił, upijał się i tak dalej, tak? I tam jest powiedziane, że Pan jego wróci, przyjdzie po niego w godzinie, w której on się nie spodziewa. I tu nie chodzi o powrót Chrystusa. Tu chodzi o to, że Pan mu odbiera życie w momencie, kiedy on w ogóle się nie spodziewa. W momencie, kiedy może on jest w środku jakiegoś grzechu, jakiegoś cudzołóstwa czy czegoś. I nagle przychodzi, to trwa powiedzmy latami. Pan mu mówił, prosił, po prostu wróć, napomnij. Nie, po prostu on zaparł się i po prostu, rozumiesz, i pewnego dnia bach i go nie ma. I tam jest powiedziane, że przyjdę o czasie, którym się w ogóle nie spodziewa. Ale teraz pomyślmy sobie, że taki na przykład Paweł, tak? Przyjaciel Jezusa. Kamieniowany tyle razy. Biczowany. Topiony. Wszystko stracił. I teraz Jezus ma go potraktować jak tamtego? Że przyjdę po ciebie, w ogóle się nad nie byś spodziewał? Kompletnie nie. Jezus tutaj całkowicie mu objawił, Paweł, to już czas. Kończymy. Przyjaciele. On nie chciał go zaskoczyć. Paweł całkowicie był świadomy, kiedy zbliża się czas jego odejścia. I wiele takich świadectw słyszałem. I to nie chodzi o apostołów. Pamiętam siostra Zenobia kiedyś opowiadała o jednej siostrze jakiejś gdzieś tam na wsi, która to samo miała. A już kosmos to był, co ten brat Bieriezyk opowiadał o jednym proroku z Ukrainy. Jak miał, słuchajcie, co do minuty miał powiedziane, kiedy umrze. I zaprosił innych proroków, tłum ludzi przyjechał na ten dzień. Wszyscy już ubrani jak na pogrzeb, autentycznie. On jeszcze patrzy, jeszcze godzina, chodźcie, poszli na pole, rodzinie powiedział, co tu jeszcze tego, siadł po prostu z innymi usługującymi, przekazywał im jeszcze słowa ostatnie od Boga, co należy, spojrzał, okej. Wzniósł ręce, krótka modlitwa, pach i poszedł. Cudowne? Cudowne. To jest cudowne. Wiecie, że tak może każdy z nas mieć? Każdy z nas. Służmy Chrystusowi. Traćmy dla Niego swoją duszę. Bądźmy Jego przyjaciołem. Mówi, będziecie moim przyjaciółmi, jeśli będziecie czynić to, co wam przykazuję. To nie jest tak, że ze wszystkim on super, rozumiesz? Cool przyjaciel. Jeśli. On za nas zapłacił cenę i chce, żebyśmy teraz płacili cenę dla niego. Cenę służby naszego życia oddanego jemu. I dalej już kończymy. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Więc Paweł miał całkowite świadectwo w sercu. Dokonałem biegu, wypełniłem powołanie, zwyciężyłem. Nie odpadłem, nie odszedłem i mówi, całkowicie wiem, dał mi, mówi Chrystus, to świadectwo, idę po wieniec, idę po pełną nagrodę. Tak odchodził Paweł z tego życia. Tyle, dziękuję.